W listopadzie 2008 roku, w tak zwany czarny piątek, Black Friday, czyli dzień po święcie dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, kiedy sklepy kuszą swoich klientów niezwykłymi ofertami i obniżkami cen, setki zdesperowanych klientów wtargnęło do sklepu Walmart na Long Island. Oszalały tłum w poszukiwaniu najlepszych okazji towarów przebił się przez rząd pracowników, który usiłował powstrzymać ten napierający tłum, ale niestety nie dał rady. Ludzie przebili się przez nich, jedni przewrócili, innych zmusili do ucieczki. Ludzie wtargnęli do sklepu i w amoku wyrywali sobie towary z rąk, nierzadko dochodziło do rękoczynów, a jednego z pracowników tego sklepu stratowano na śmierć. I tak to jest, że kiedy szukamy tego, co swoje, potrafimy zupełnie bez skrupułów dążyć do celu, nawet jeżeli po drodze ranimy czy niszczymy innych ludzi. I tego wcale nawet nie trzeba nas uczyć. My wiemy o tym od dziecka i potrafimy to robić od dziecka. Jeszcze w przedszkolu uczymy się słynnego "to moje". I kiedy chcemy wyrwać zabawkę komuś, wyrywamy ją bez żadnych skrupułów, jeszcze potrafimy tą zabawką zdzielić tą osobę po głowie. Dorastając, prześcigamy się w zdobywaniu rzeczy dla siebie i ucząc się dominacji nad innymi w małżeństwie. Nierzadko zdarza nam się zabiegać przede wszystkim o swoje potrzeby, nawet kosztem żony czy męża, bo przecież nasze pragnienia domagają się natychmiastowego zaspokojenia, nawet jeżeli ranimy tę drugą osobę. W pracy szukamy okazji, aby mieć jak najwięcej ludzi pod sobą, a nie nad sobą. Potrafimy postąpić nieuczciwie wobec innych, jeżeli tylko wymaga tego powodzenie naszego osobistego projektu. A kiedy życie stawia przed nami różne wyzwania, wtedy najczęściej pytamy: a co ja z tego będę miał? A co jest w tym dla mnie? I kiedy zdarzy nam się zatrzymać na moment i zastanowić nad tym, co robimy, często rozkładamy bezradnie ręce i mówimy: takie jest życie. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Taki jest świat. Jak sam o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. Prawda jest taka, że żyjemy w świecie dominacji i współzawodnictwa, który z osiągania własnych celów i dbania o samego siebie, nawet kosztem innych, uczynił cnotę. To dlatego w reklamach słyszymy, że to ty jesteś najważniejszy, że to ty jesteś tego warta, że to dla ciebie i z tobą i dla ciebie zostało to i tamto przygotowane, że to ty możesz postawić sobie taki, a nie inny cel i to ty możesz do tego celu dążyć, nawet jeżeli oznacza to poranienie innych ludzi gdzieś po drodze. Paradoks polega na tym, że im więcej ludzi dąży do własnego szczęścia, tym mniej ludzi jest naprawdę szczęśliwych. Świat nie staje się lepszy tylko dlatego, że do perfekcji opanowaliśmy sztukę zabiegania o to, co moja. Przecież tak właśnie powinno być, kiedy każdy z nas osiąga to, co moje i dąży do tego, co moje, jeżeli każdy z nas może osiągnąć to, co jest dla mnie ważne i dlatego mogę być szczęśliwy, to dlaczego świat nie jest sumą naszego szczęścia? Ale wręcz przeciwnie, mamy wrażenie, że pogłębia się chaos, a więzi międzyludzkie coraz bardziej się rozsuwają. Okazuje się, że im bardziej dbamy o swoje własne interesy, tym mniej małżeństw. Albo tym więcej małżeństw, które nie potrafią ze sobą żyć. Dzieci, które nie znają tak naprawdę swoich rodziców, czy przyjaźni, które nie wytrzymują próby czasu. I choć w głębi serca wiemy, że jesteśmy stworzeni do relacji, traktujemy siebie nawzajem w tym przedziwnym pędzie do zaspokojenia swoich potrzeb i pragnień gorzej niż powinniśmy. Właściwie nie traktujemy, ale tratujemy siebie nawzajem. I właśnie dlatego apostoł Paweł w swoim liście do wierzących ludzi w Efezie, którym wyłożył całą głęboką teologię chrześcijańską i wszystko to, co Chrystus dla nas uczynił, to kim byliśmy, zanim poznaliśmy Chrystusa i to, co Chrystus dla nas uczynił, jak nas ożywił w Chrystusie i dał nam prawo do życia w jedności ze sobą i z ludźmi nawzajem, dał nam prawo do zbawienia, do bycia w wiecznej obecności Boga po naszej śmierci i prawo do innego życia i zdolność do innego życia po tej stronie wieczności. Paweł proponuje wyjście z tego błędnego koła i podpowiada inną drogę postępowania niż tę, którą obserwujemy na co dzień. I mówi tak w 5 rozdziale. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Paweł stwierdza, że jedyną drogą wyjścia z chaosu relacji zbudowanych na dążeniu do tego, co jest dla mnie dobre, jest całkowicie odwrotne podejście, jest uleganie sobie nawzajem. To zupełnie inny sposób myślenia, inny sposób postępowania. To słowo ulegać pochodzi od greckiego słowa hypotasso i dosłownie oznaczało, było terminem militarnym, oznaczało ustawić wojsko pod przywództwem lidera, a w powszechnym użyciu oznaczało tyle, co uporządkować rzeczy, podporządkowując je czemuś, czyli ułożyć je w jakimś porządku, w jakiejś hierarchii. I zakładało też, że to podporządkowanie hierarchii jest dobrowolne, że ktoś się decyduje na to, aby ulec, czyli podporządkować się komuś, kto jest wyżej. Ale paradoks tego stwierdzenia w sposobie, jaki Paweł używa go w tym zwrocie, jest to, że on nie mówi, abyśmy ulegali komuś, ale mówi, ulegajcie sobie nawzajem. Jakby chciał powiedzieć, że w relacjach, które budujemy, nasze dążenie do osobistego szczęścia i zaspokajania swoich własnych potrzeb powinno ustąpić nie podporządkowaniu jednych drugim, ale podporządkowaniu sobie nawzajem. Co ciekawe, to wzajemne uleganie nie czyni nikogo w relacji nadrzędnym czy podrzędnym, ale czyni nas z jednej strony równymi wobec Boga i wobec siebie nawzajem, ale w relacjach, które Paweł opisuje, każdy z nas i w których występujemy na co dzień, każdy z nas ma do spełnienia inne role. To znaczy, że możemy ulegać sobie nawzajem, nie tracąc nic z naszego poczucia godności i równości wobec Boga, a jednocześnie możemy ulegać sobie nawzajem, szanując siebie w różnych rolach, w których nas Bóg postawił w życiu. Tak jak na przykład lekarz i policjant, którzy wchodzą ze sobą w relacje. Obaj są równi sobie, ale kiedy policjant przychodzi do lekarza, wtedy zdaje się całkowicie na jego prowadzenie i choć równy wobec Boga, zdaje sobie sprawę z tego, że w tej sytuacji lekarz ma trochę więcej do powiedzenia niż on, a jego policyjne doświadczenie niewiele się zda na to, żeby poprowadzić samego siebie w chorobie. Z drugiej strony, kiedy lekarz wychodzi z pracy i wsiada do samochodu, wie, że jeżeli będzie jechał za szybko, może spotkać swojego kolegę policjanta, który wręczy mu mandat i wtedy ten lekarz nie będzie miał zbyt wiele do powiedzenia, bo to policjant będzie w sytuacji, w której będzie w takiej roli, w której będzie musiał zrobić to, co do niego należy. Choć równi sobie, w różnych rolach są sobie wzajemnie ulegli. I w następnych wersetach Paweł obrazuje to, co wzajemne uleganie, obrazuje to wzajemne uleganie na przykładzie trzech relacji rodzinnych, na przykładzie tego, jak to ma wyglądać między żonami a mężami, dziećmi i rodzicami, sługami i panami. Pisze o tym jako o jakby, idzie w tym fragmencie takim jednym ciągiem, ponieważ w czasie, kiedy Paweł pisał ten fragment, wszyscy oni tworzyli coś, co nazywano z greckiego oikos, czyli domostwo. To znaczy, że rodzice, dzieci, mężowie, żony i panowie i słudzy mieszkali razem. I Paweł pisze do nich, jakby oni tworzyli jedną rodzinę. Dzisiaj, kiedy patrzymy na relacje między sługą czy panem, powinniśmy raczej odczytywać je jako pracodawca, pracownik. Wtedy to było w ramach jednego domu, dzisiaj te role są rozdzielone. No, przyjrzyjmy się wspólnie tym trzem rodzajom relacji, ale dzisiaj zrobimy to inaczej niż zwykle. Dzisiaj zrobimy to wspólnie z moim gościem, moim przyjacielem Michałem Jaworskim, który tak się składa, występuje we wszystkich trzech rolach w sposób szczególny. Michał, zapraszam Cię tutaj do nas. Michał miał być dzisiaj z nami też z Anią. Ania jest chora. Postanowiliśmy, że nie poddamy pomysłu i porozmawiamy sobie razem. A Ania autoryzowała Michała w pewnych kwestiach, także jeżeli się wypowie, że Ania tak mówi, to znaczy, że Ania tak mówi. Trzeba mu uwierzyć. Dobrze? Michał, fajnie, że jesteś tutaj z nami. Przeczytajmy fragment, który o pierwszym, z tej pierwszej tej zależności, którą Paweł opisuje w liście do Efezjan. Żony, ulegajcie swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty i niczym nieskalany. Podobnie mężowie, niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała i właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Michał, gdybyś te słowa usłyszał parę lat temu, to brzmiałyby zupełnie absurdalnie dla ciebie. Pamiętam twoją historię i tego, jak poznałeś Jezusa. Tak naprawdę pierwszą osobą w waszej rodzinie, która poznała Boga, to była Ania, twoja żona. I to ona przeprowadziła cię pierwszy raz na nabożeństwo. To był Kidstaff chyba, tak?
Tak jest.
Kidstaff taki jak dzisiaj. Pamiętam, że przychodziłeś na Kidstaff, siedziałeś tutaj pierwszym albo drugim rzędzie, 20 minut.
I do domu.
Dzisiaj jesteś tutaj z nami. Powiedz, kiedy poznałeś Chrystusa i czytając ten fragment o relacjach małżeńskich, jak tak patrzysz z perspektywy czasu, co najbardziej zmieniło się w twojej relacji z twoją żoną, z twojej perspektywy?
To, co zmieniło się najbardziej, to, że teraz uwielbiam spędzać czas w domu z rodziną, z żoną, poświęcając się wszelkim rzeczom, które są do zrobienia w domu tak naprawdę. Bo kiedyś najważniejsza była dla mnie praca i nasz początek naszego wspólnego życia usłany był kolcami, a nie różami. Bo sprzeczaliśmy się o wszystko. Wszystko było podstawą do tego, żeby dla siebie, żeby jak najwięcej rzeczy właśnie zaspokajało mnie, a niekoniecznie drugą osobę. Ja byłem bardzo skupiony na pracy i wydawało mi się, że kiedy będę pracował, kiedy będę więcej pracował, będę mógł więcej przynieść do domu, że to zaspokoi moją żonę, bo ja, facet, potrafię zarobić pieniądze, potrafię utrzymać dom, że to będzie wykładnikiem tego, że ja coś znaczę, bo potrafię pracować, potrafię zarobić, ale nie zadbać, tylko zarobić pieniądze. I tak byłem w tym zapatrzony, żeby więcej pracować, więcej mieć, że nasze drogi w pewnym momencie zaczęły się rozchodzić. I niekoniecznie to, żeby mieć więcej, powoduje zadowolenie w życiu.
Ale można powiedzieć, że robiłeś to z dobrych pobudek, bo chciałeś zapewnić swojej rodzinie byt, tak? To jest to, co czasem mówimy my, panowie, to jest najważniejszą rzeczą, że my powinniśmy zarobić pieniądze. Dopóki przynosimy pieniądze do domu, to jakby dajcie nam spokój, drogie panie.
No tak mi się wydawało, że skoro pracuję, to mogę też wymagać, tak? Że bo ja ciężko pracuję, to chciałbym mieć to, chciałbym mieć tamto, chciałbym mieć ugotowane, uprane, zrobione. Mhm. I to mi się wydawało, że ja muszę to mieć, bo tak jest, ale takie dążenie do tego, żeby mieć dla siebie, nie patrząc na inne osoby, no, doprowadziło do tego, że no, stanęliśmy na rozdrożu. Mhm.
A powiedz, wtedy, kiedy Ania zaczęła komunikować tobie swoje potrzeby, zwłaszcza później, kiedy oboje już poznaliście Jezusa, powiedz, co takiego zmieniło się w jej postrzeganiu ciebie, czy w jej podejściu do ciebie? Co zauważyłeś, jaką zmianę?
Kiedy zacząłem mniej pracować po to, żeby mieć, tylko pracowałem, no po prostu, jak każdy, ale kiedy kończyła się praca, przychodziłem do domu i tak jest do tej pory, że no też chciałbym, ale ważniejsze jest dla mnie to, żeby zapytać, jak minął dzień, jak się czujesz. Ważniejsze jest dla mnie to, co komunikuje dla mnie żona, niż to, czego ja bym chciał. I przez to, że wiadomo, to postępuje powoli, ale to widzę, że w mojej żonie też wiele się zmieniło. Że docenia we mnie to, że potrafię się nią zaopiekować, że potrafię gospodarować tak samo domem, bo to kiedyś myślałem o tym, że no ja pomogę żonie, pomogę, posprzątam, pomogę, pozamiatam, umyję, zmyję.
Taki hotel jest właściwie, tam wpadniesz, przyjdziesz, pomożesz co trzeba, ale...
Że pomogę, ale...
Żona się zajmie.
No ale to nie jest tak, kroczymy w jedną stronę i to nie polega na tym, żebyśmy my sobie pomagali, tylko żebyśmy robili to razem, bo to nasze wspólne życie jest, także... To się zmieniło i widzę w niej, że ona, moja kochana żona, to docenia. Docenia mnie jako faceta, że nie tylko praca, ale dom, że tworzymy go razem.
To ciekawe też, że Paweł odnosi to do Chrystusa, bo mówi, kiedy mówi o tej relacji, to pokazuje, że to jakby kobiety, tak jak Kościół Chrystusowi, ale zaraz dodaje i w ogóle dłuższa część tego fragmentu jest poświęcona Panom, tak jakby... Pewne rzeczy były, nie wiem, może kobiety szybciej absorbują, czy łapią pewne rzeczy, ale nam trzeba trochę dłużej to wyjaśnić. A może to tajemnica jest dużo większa, głębsza dla nas, ale to odniesienie do Chrystusa, że Paweł mówi, no macie być tak jak Chrystus. Znaczy to wasze uleganie, masz prawo oczekiwać, że żona będzie ulegać, w sensie szanować ciebie. I nie mówi do żon o miłości, bo żony wiedzą, jak kochać całymi sobą na zabój. Natomiast mówi do nas, żebyśmy uczyli się kochać jako panowie. Bo taka miłość była w Chrystusie, bo Chrystus tego nas nauczył.
Ja, odnosząc to do swojego małżeństwa, wiem, że moja żona czuje się kochana, kiedy jestem przy niej, kiedy ją przytulę, kiedy powiem jej coś miłego. To wiem, że ona jest spełniona wtedy. Natomiast ja... Dla mnie bardzo ważne jest to, kiedy żona okazuje mi swoją miłość, kiedy mnie docenia. Kiedy mówi, że potrafię coś zrobić. Kiedy...
Nawet jak nie potrafisz.
Nawet jak nie potrafię.
No. Ale kiedy... Docenia to, co potrafisz, w tym, co nie potrafisz.
Tak jest. Kiedy... Może dlatego ten fragment też jest tak podzielony, że u kobiet, żeby nas szanowały, czyli doceniały to po prostu, jakimi jesteśmy facetami, a my, no, musimy się tego uczyć. Ja uczę się tego do tej pory i to nie jest łatwe, bo tak naprawdę dążymy do tego, żeby to nasze takie męskie było ważniejsze, ale wspaniałe jest to, że dzięki temu, że razem wierzymy, razem uwierzyliśmy, razem modlimy się, to chcemy czegoś lepszego nie dla siebie, tylko dla tej drugiej strony.
I nawet jeżeli to nie zawsze jest możliwe, bo nie wszyscy żyjemy w związkach, w których obie osoby są wierzące, to jednak ta nasza postawa okazuje się, że jest wyjściem trochę z tego właśnie błędnego koła, tego wyjściem z sytuacji, kiedy my możemy szukać dobra tej drugiej osoby i możemy ulegać, czy to jako mężczyźni, czy jako kobiety, możemy ulegać sobie nawzajem w taki sposób, w jaki apostoł Paweł to opisuje. To okazuje się, że może zmienić małżeństwo. C.S. Lewis powiedział kiedyś tak, panowie, zwracając się do mężczyzn, powiedział, panowie, w relacji małżeńskiej nosicie koronę, ale przede wszystkim jest to korona cierniowa. Odwołując się do przykładu, który Chrystus zostawił nam, mężczyznom, w tym, w jaki sposób mamy kochać swoje żony. A inny chrześcijański autor powiedział tak, mąż, który ofiarnie kocha swoją żonę i żona, która poddaje się prowadzeniu męża, tworzą relację, na którą świat nigdy nie spojrzy i powie obrzydliwe i staromodne. Bo ciekawą rzeczą jest to, że wielu ludzi odrzuca chrześcijańskie nauczanie na temat małżeństwa, ale podziwia chrześcijańskie małżeństwa, które żyją według tego nauczania. I to jest paradoks. Jeżeli żyjemy w ten sposób, ludzie mogą nie jakby lekceważyć to, skąd mamy takie nauczanie. Kiedy usłyszą to, mogą powiedzieć, a nie, to staromodne, to staroświeckie, to już nie jest aktualne. Ale kiedy zobaczą małżeństwo, które żyje w ten sposób, myślą sobie, chciałbym, żeby i u mnie w domu tak było. Dlaczego u mnie w domu tak być nie może? Żony ulegają mężom, okazując im szacunek. Mężowie ulegają żonom, okazując im ofiarną miłość, oddając za nie całe swoje życie. To pisze Paweł do mężów i żon. A dalej dodaje, dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przekazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Michał, jak twoja relacja z dziećmi zmieniła się po tym, kiedy zrozumiałeś, że tu nie chodzi tylko o pracę?
Najpierw, kiedy była tylko praca, a urodził się Oliwier, to pierwsze 2 lata tak naprawdę ja spędziłem w pracy, bo wolałem być gdzieś tam daleko. I ta relacja była bardzo zła. W zasadzie można powiedzieć, że jej nie było. Mhm.
Czy to byłoby w porządku powiedzieć, że straciłeś pierwsze 2 lata życia swojego dziecka?
To nie jest w porządku, ale tak było. Mhm. Wtedy działo się dużo różnych złych rzeczy w naszym życiu. I od momentu, kiedy zaczęliśmy poznawać Chrystusa, zaczęliśmy słuchać Jego słowa, kiedy zaczęliśmy tutaj przychodzić, to gdzieś w środku zaczęły się takie najpierw małe zmiany i patrząc właśnie na inne rodziny, które tak fajnie potrafią spędzać czas z dzieciakami, tu bawią się, tu chodzą, tu gdzieś wychodzą, śmieją się tatusiowie do swoich córek, do synów. Gdzieś w środku pojawiło się takie pragnienie, że no tak naprawdę też byśmy tego chcieli. I te relacje były dla mnie ciężkie, bo ja wymagałem od syna, że no ja bym chciał, ty musisz to zrobić, no bo ja cię o to proszę. Może nawet nie proszę, ja chcę, żebyś to zrobił, bo tak ma być. I to była ciężka przeprawa, no bo ten początek z mojej strony był strasznie wymagający, a tak naprawdę nie widziałem na początku tego, że to musi być wspólnie, że ja mogę go poprosić, a on to zrobi, jeżeli ja będę poświęcał mu czas. Tak? Ja
czyli żebyś budował z nim, dasz mu siebie.
Tak. Ja mu dam siebie, a on wtedy odda mi siebie tak naprawdę.
A nawet jeżeli nie, to zupełnie wtedy zupełnie inaczej wygląda mówienie dziecku temu, tego, co ma zrobić. Jeżeli to nie jest tylko jednostronne, że tylko oczekujesz, że to jest koniec, bo tak trzeba, bo tak powiedziałem, to kiedy dziecko widzi, że angażuje swoje życie, swój czas w jego życie.
Teraz jest dokładnie inaczej. Dzieje się lepiej. To się nie zmieniło już i nie muszę nad niczym pracować, bo muszę cały czas pracować i często też przepraszać syna i córkę za to, za dużo chciałem, że...
Zdarza ci się przepraszać?
Zdarza mi się, tak.
Ale czego to robisz? Po co to robisz?
Wierzę, że kiedy poszliśmy za Chrystusem, to zaczęliśmy też modlić się wspólnie rano, kiedy wstaniemy, przed posiłkiem, modlę się z dziećmi przed tym, jak pójdziemy spać. I chcemy uczyć ich dobrych wartości, a wierzę też, że przyznanie się do błędu własnego to jest pokazanie dobrej wartości. Bo to, że ja jako facet klęknę przed synem i powiem mu przepraszam, wybacz mi, bo zrobiłem źle, to nie pokaże mu, że ja jestem słaby. Tylko pokaże mu, że każdy może się pomylić i każdy zasługuje na to, żeby go przeprosić.
I żeby też mu wybaczyć.
Tak.
No to ciekawe, co mówisz, bo tak naprawdę rodzicielstwo to takie laboratorium trochę. Laboratorium, które uczy dzieci posłuszeństwa wobec Boga na czas, kiedy nie będzie już nas jako rodziców z nimi, kiedy już nie będą musieli być posłuszni nam, rodzicom. Wtedy, kiedy będą żyli samodzielnie, kiedy będą żyli, to one muszą się tego nauczyć, kiedy jesteśmy razem. Kiedy myślimy sobie, czasami cała ta dyskusja o tym, w jaki sposób powinniśmy dyscyplinować swoje dzieci, w jaki sposób powinniśmy im mówić, nie wiem, co mogą zrobić, a czego nie mogą robić, wyznaczać pewne granice. No, tak naprawdę w tym procesie my przygotowujemy dzieci na ten moment, kiedy one wyjdą do świata i będą musiały żyć już, dalej szanując nas jako swoich rodziców, ale niekoniecznie będąc nam posłusznym, tak jak byli nam posłuszni, kiedy byli jeszcze niedojrzali. I ten moment, kiedy się spotykamy, kiedy uczymy ich tego, w jaki sposób powinni postępować, to tak naprawdę za każdym razem jest taki moment, w którym przekazujemy dzieciom obraz Boga i tego, kim Bóg jest dla nich. Jeżeli będziemy tylko oczekiwać i wymagać, to dzieci będą miały obraz tego, patrząc na swojego ojca czy na swoich rodziców, że Bóg jest wymagający i nie daje nic od siebie. Jeżeli będziemy przebaczać, uczyli ich przebaczenia, będziemy z nimi rozmawiali, tak jak mówisz, będziemy mogli uczyć ich tego, że Bóg jest przebaczający i że On tego też oczekuje od nas, abyśmy przebaczali sobie nawzajem. Czasami trudno jest nam kochać czy szanować naszych rodziców ze względu na decyzje, które podjęli w życiu i które niekoniecznie są mądre czy właściwe. Ale tak na dobrą sprawę to my jesteśmy tymi, którzy będą musieli przez resztę życia nieść ze sobą ten ciężar braku szacunku do własnych rodziców. Jeżeli nie nauczymy się tego jako dzieci, nawet czasami wbrew okolicznościom, to później jako dorośli nie będziemy potrafili szanować innych, nie będziemy potrafili szanować Boga i nie będziemy potrafili też okazywać szacunku sobie nawzajem. Zatem pomagamy dzieciom na tym etapie. Ty też im pomagasz, Ania, pomagacie razem wszyscy w tym. To małżeństwo zawsze, czy rodzicielstwo jest takim laboratorium, kiedy pomagamy dzieciom. Jest też ta słynna ilustracja, ten obraz taki, który pewnego eksperymentu, który kiedyś dokonano, że pozwolono dzieciom bawić się na trawie, która była z czterech stron otoczona ulicami, po których jeździły samochody. Pewnie nieraz to słyszeliście. I dopóki nie było granic, dopóki nie było płotu, dzieci miały tendencję do tego, żeby bawić się na środku. Nie wykorzystywały ponad połowy placu, który był dla nich dany. Ale kiedy były granice, kiedy był płot, dzieci mogły bawić się po całym placu, ponieważ czuły się bezpieczne. I to jest dokładnie tak. To jest dokładnie to, czego my możemy uczyć swoje dzieci, pomagać im budować te granice, które potem zaniosą dalej w swoje życie. Dlatego dzieci ulegają rodzicom, okazując im szacunek i posłuszeństwo. Rodzice ulegają dzieciom, nie prowokując ich do gniewu. Robiąc wszystko, co w naszej mocy, żeby dzieci nie prowokować do złości, do gniewu, do agresji. I dalej Paweł pisze, kończąc już. Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoście się do nich z szacunkiem, traktujcie poważnie i służcie im w prostocie serca, jak Chrystusowi. Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. Służcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. A wy, panowie, podobnie postępujcie względem nich. Poniechajcie gróźb, wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości. I tak wspominałeś kilka razy o tej pracy. Myślę, że warto jest powiedzieć to w tym miejscu dla tych, którzy nie wiedzą, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, że mówiąc o pracy, nie mówisz z perspektywy pracobiorcy, pracownika, ale mówisz z perspektywy pracodawcy. Jesteś człowiekiem, który daje pracę innym ludziom. Jesteś człowiekiem, który żyje na swoim, ale też daje pracę innym. Powiedz, jak twoi pracownicy, że oni wiedzą o tobie, że jesteś wierzącym człowiekiem?
Tak, wiedzą.
Jak to przyjmują? Łapią cię na tym, kiedy coś powiesz im nie tak i mówią, a Michał, nie wolno. Nie. Ty jesteś tutaj wierzący. Nie. Nie powinieneś tak robić.
Przez ten okres czasu, kiedy podążamy za Chrystusem, nawet już wcześniej, no to zawsze starałem się, żeby uczciwie podchodzić do pracy, do chłopaków, którzy u mnie pracują. A kiedy przyjęliśmy chrzest, no to z biegiem czasu i tak chłopaki o tym wszystkim się dowiedzieli. Ja się tego nie wstydzę, nie ukrywam. Nieraz też z chłopakami rozmawiałem, że może męska sprawa, może kajaki, może coś. No, na razie nie są tak entuzjastycznie do tego nastawieni, ale wszystko to, co robimy i jak działamy, ma służyć temu, żeby robić dobrze, żeby robić uczciwie i żeby robić fair w stosunku do siebie. A mam na myśli, każdy popełnia błędy i nieraz miałem taką sytuację w pracy, że można było powiedzieć dość. Koniec. Rozwiązujemy współpracę, ale wiem, że każdy zasługuje na kolejną szansę. Ja taką szansę dostałem, to dlaczego nie miałbym tego zrobić dla kogoś? Wiadomo, nie po to, żeby dać siebie wykorzystać, ale po to, żeby drugi człowiek zobaczył, że hej, dostałem szansę, będę starał się bardziej. Może.
No to jest ciekawe też patrząc na twój zakład, na twoje miejsce pracy, bo dzięki niemu udało się wiele dobrych rzeczy zrobić daleko, poza granicami kraju. Służyłeś też w Zimbabwe, tam zawiozłeś pomoc, udało się tą pomoc wygenerować również przez twoją pracę, przez miejsce twojej pracy. Ale jak to wygląda na co dzień? Bo łatwiej jest zebrać pieniądze i fundusze gdzieś na wyjazd, dużo trudniej jest służyć ludziom tu na miejscu. Powiedz, jak to wygląda na co dzień z twojej perspektywy?
Ludzie, kiedy widzą dobro, które dzieje się dookoła, no to tak naprawdę też chcą stawać się lepszymi. Więc możliwość tego, że pracuję u siebie, to tak jak powiedziałeś, udało się pojechać do Afryki, udało się pomóc i to jest fajne, to jest super i to jest ekscytujące, bo to dzieje się gdzieś w świecie, ale tak naprawdę większość czasu jesteśmy tutaj na miejscu. Więc swoimi działaniami, swoim jakby przekazywaniem swojej wiedzy i tego, co mam w głowie swoim współpracownikom, bo staram się, żebyśmy byli na równym poziomie, żeby to nie było na zasadzie, że ja każę, tylko ja proszę.
Ale też oczekuję i wymagam.
Tak, też oczekuję i wymagam. Żeby to przekładało się na to, że służymy dobremu celowi. Że tak naprawdę ta praca to jest codzienne oddawanie siebie innym. Innym ludziom tutaj, naszym.
Ludziom w Tomaszowie, czy są przyjeżdżają. Ktoś powiedział, że świat patrzy na pracę jako zło konieczne, żeby zdobyć pieniądze. My jako wierzący ludzie widzimy ją jako możliwość służenia Bogu poprzez służenie innym ludziom. Okazuje się, że nawet nieuczciwy pracodawca nie jest wymówką dla nieuczciwej pracy. Jeżeli nam się wydaje, że możemy nieuczciwie pracować, dlatego że nasz pracodawca, wiemy o tym, że robi coś nie tak albo nie traktuje nas we właściwy sposób, to Paweł nie zdejmuje z nas tej odpowiedzialności, odwołuje się do sług i mówi, hej, wy macie pracować nie tak jak dla swojego pracodawcy, ale tak jak dla Pana. I za każdym razem, kiedy chcesz zrobić coś nie tak i postąpić niewłaściwie w swojej pracy, to jest twój punkt odniesienia. Niekoniecznie pracodawca, który nie zawsze postępuje uczciwie. Michał, dzięki wielkie za twoją historię, za twoją opowieść, za to, co mogłeś nam opowiedzieć. Tak naprawdę, patrząc na te trzy relacje, widzimy wspólne punkty odniesienia w każdej z nich. Paweł mówi, w każdej z tych relacji pokazuje się, że wszystkie relacje są odzwierciedleniem naszej relacji z Bogiem. W każdej relacji istnieje wzajemna odpowiedzialność wobec siebie nawzajem i w każdej relacji mamy różne role, ale to samo wezwanie do ulegania sobie wzajemnie. Powiesz, no dobrze, a co jeżeli zabraknie mi tej motywacji? Paweł pisze na samym początku i przypomina nam: bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Nie ze względu nawet na siebie nawzajem, ale z szacunku dla Chrystusa, z szacunku dla tego, co Chrystus dla nas uczynił. Kiedy już brakuje mi motywacji, siły i chęci do tego, żeby w domu być takim mężem, jakim powinienem być, czy taką żoną, jaki Bóg ode mnie oczekuje, żebym była. Kiedy brakuje mi tego, aby być takim ojcem, matką, czy takim dzieckiem, jakim Bóg oczekuje, żebym był, czy była. Jeżeli brakuje mi motywacji do tego, żeby pracować tak, jak Bóg oczekuje ode mnie, żebym pracował, lub żebym był pracodawcą takim, jakim Bóg oczekuje ode mnie, żebym był, Paweł mówi, z szacunku dla Chrystusa zrób to. Ponieważ On nie wahał się tego, aby pójść na krzyż, umrzeć za ciebie, za twoje grzechy i oddał samego siebie po to, żebyś ty mógł żyć. Dlatego patrząc na ten fragment, możemy śmiało powiedzieć, zachęcić siebie nawzajem, że tak jak Bóg uniżył samego siebie, aby nas zbawić, tak i my ulegajmy jedni drugim, aby być obrazem Jego miłości dla ludzi wokół nas.